Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku podcastu zajmiemy się ukraińskim sektorem paliwowym 2 lata po rozpoczęciu wojny na pełną skalę, czyli co tak naprawdę tankują Ukraińcy. Moim gościem jest analityk i ekspert firmy doradczej Esperis, Mateusz Bajek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę duża część paliw sprzedawana na Ukrainie pochodziła z Rosji i Białorusi. Po 24 lutego pamiętam, że na stacjach paliw były ograniczenia w sprzedaży, na przykład diesla można było tankować, o ile dobrze pamiętam, raz dziennie do 20 litrów, jednak w ciągu kilku miesięcy te problemy zniknęły. Czym zastąpiono paliwa ze wschodu, czyli właśnie te z Rosji i Białorusi?
Nie tylko ze wschodu, ale też krajowe, bo Rosjanie zniszczyli tam jedyną dużą ukraińską rafinerię. My jako Polska, czy jak inaczej kierunek zachodni, byliśmy pierwszym takim poważnym źródłem uzupełnienia tego ukraińskiego rynku paliwowego. Co nie wynikało tyle z tego, że oferowaliśmy najlepsze ceny, co raczej z tego, że po prostu jako jedyni mieliśmy logistyczne możliwości, żeby jakby zaspokoić ten rynek. Stosunkowo duże zapasy, które też mogły zostać wykorzystane, więc właśnie jako Polska ratowaliśmy w pierwszych miesiącach wojny Ukrainę od deficytu paliw. Natomiast w kolejnych miesiącach, przez kolejne 2 lata, ta sytuacja na rynku się zmieniła. Rzeczywiście w tej chwili Polska nie jest już głównym źródłem dostaw paliw, czy kierunek Polski, bo powiedzmy polskie rafinerie nigdy tak naprawdę nie były głównym źródłem dostaw do tego kraju. W tej chwili tak naprawdę południowy kierunek dostaw, czyli Rumunia w szczególności, stanowi główne źródło zaopatrzenia ukraińskiego rynku paliwowego, co już wynika po pierwsze z tego, że Rumuni byli w stanie dostosować tą swoją logistykę, swoje porty do tego, żeby przyjmować te ogromne ilości paliw dla Ukrainy. A z drugiej strony z tego, że na Morzu Czarnym generalnie ceny są niższe niż na Morzu Bałtyckim, w związku z czym bardziej Ukraińcom opłaca się generalnie ściągać to paliwo do kraju. Oczywiście są pewne rejony Ukrainy, nie wiem, zachód Ukrainy, gdzie bardziej się opłaca ściągać paliwo z zachodu, no ale generalnie południowy kierunek dostaw w normalnych warunkach jest bardziej opłacalny.
Ja tutaj mówiłem głównie o paliwie z Rosji i Białorusi, ponieważ ta rafineria w Krzemieńczuku, ona chyba odgrywała dość marginalne znaczenie jednak na ukraińskim rynku.
Zależy na którym, tak? Jeśli chodzi o rynek benzyny, no to niemal połowa krajowego rynku to był Krzemieńczuk, ale rynek benzyny tam nie jest główny jest rynek diesla i rzeczywiście w wypadku diesla to było 10% około, więc stosunkowo mało w porównaniu chociażby do Polski.
Co Rosjanom udało się zniszczyć oprócz tej rafinerii w Krzemieńczuku?
Rosjanie zniszczyli drugą małą rafinerię w Szebielince, to jest w obwodzie charkowskim, którą kontrolował Naftohaz, a także dziesiątki naziemnych magazynów paliwowych, czyli takich, no właśnie, które nie są zakopane w ziemi, które łatwo jest zniszczyć przy ataku. No i właśnie to były te powody, czemu nagle na Ukrainie tego paliwa zabrakło. Bo to nie było tylko tak, że były ograniczenia w sprzedaży, ale po prostu tego paliwa fizycznie nie było w wielu regionach kraju. Im dalej od granicy właśnie z Polską, tym było z tym trudniej.
Teraz to paliwo, mówiłeś, że trafia głównie z kierunków południowych. Jak to się fizycznie odbywa, ten transport tego paliwa na terytorium Ukrainy?
Paliwa są, właśnie, one w tej chwili trafiają, czy w ostatnich miesiącach trafiały z 4 głównych kierunków, czyli to jest właśnie Polska i to są głównie w ostatnich miesiącach dostawy kolejowe, bo jak wiemy granice lądowe czy samochodowe zostały zablokowane, więc fizycznie po prostu to paliwo nie mogło trafić do tego kraju, chociaż jakieś tam oczywiście wolumeny trafiały. Mamy również, czy w ostatnich tygodniach mieliśmy również bardzo duże dostawy z Węgier. To było paliwo dostarczane rurociągiem produktowym, który się nazywa Samara Zachodni Kierunek.
To może wyjaśnimy, co to jest w ogóle rurociąg produktowy i do czego on służył, bo on chyba został zbudowany jeszcze w czasach Związku Radzieckiego.
Tak, rurociąg produktowy Samara Zachodni Kierunek służył do tego, żeby zaopatrywać, w założeniu, żeby zaopatrywać sowieckie wojska stacjonujące na zachodzie Imperium Radzieckiego i również w krajach ościennych w paliwo, które było produkowane wewnątrz Rosji, bo jakby dostawy rurociągami generalnie są najłatwiejsze w obsłudze, dosyć tanie, czy bardzo tanie, nie blokują dróg, więc i są stosunkowo łatwe w obronie, ponieważ te rurociągi są zakopane, trudno je trafić, trudno je zniszczyć, w związku z czym da się je chronić. Tak? I dlatego i Związek Radziecki budował takie rurociągi produktowe, żeby zaopatrywać swoje wojska i również na Zachodzie, w NATO budowano takie rurociągi produktowe. No i właśnie ten szczególny rurociąg przez długie lata służył dostawom rosyjskiego paliwa na Ukrainę w latach 90., 2000. Natomiast właśnie w ostatnich latach te dostawy zatrzymano, no i zaczęto realizować dostawy z drugiego kierunku, czyli właśnie z Węgier. W pierwszych miesiącach wojny to były stosunkowo małe wolumeny, natomiast w ostatnich miesiącach one gwałtownie wzrosły. MOL zaczął jakby dywersyfikować swoje dostawy, obawiając się tego, że sankcje wprowadzone na rosyjską ropę naftową i paliwa sprawią, że nie będzie mógł eksportować swojego paliwa produkowanego z rosyjskiej ropy do Czech. Ale okazało się w ostatnich tygodniach, że te derogacje, czy jakby zakaz tego eksportu z rafinerii MOL, dokładnie na Słowacji, do Czech, jakby został wycofany, został przedłużony o kolejny rok, w związku z czym te dostawy prawdopodobnie ze Słowacji i Węgier na Ukrainę, one albo zostaną teraz gwałtownie zmniejszone, albo już były zmniejszone i jakby inne kierunki będą zaopatrywać Ukrainę. Więc przechodzimy dalej. Są jeszcze dostawy, które trafiają do portów w Rumunii, głównie w Konstancy. To są dostawy z bardzo różnych kierunków, z Grecji, z Indii, z jakiegoś przeładunku w Turcji, które po prostu tam trafiają i następnie dostarczane są głównie cysternami samochodowymi na Ukrainę. I ostatni kierunek, który uniezależnia Ukrainę od innych krajów, to są dostawy do portów paliwowych ukraińskich na Dunaju w dwóch miastach, w Izmaile i w Reni. No i dzięki temu jakby Ukraina może unikać tranzytu swojego importu właśnie przez państwo sąsiednie, co jak wiemy w ostatnich miesiącach czasami generuje jakieś problemy na drogach. I te porty Rosjanie też próbowali zniszczyć, ale im nie wyszło. Nie wiem do końca czemu, nie wyszło im, znaczy bardzo dobrze, że im nie wyszło. I dzięki temu Ukraińcy są w stanie właśnie z tego kierunku również importować swoje paliwa.
Wspomniałeś tutaj o ropie z Indii. O ile się nie mylę, to jest ropa, która tak naprawdę pochodzi z Rosji, a jest przetwarzana w Indiach i później trafia właśnie do Europy.
To jest po części prawda, natomiast jakby Unia Europejska, Zachód nie nakładały sankcji na paliwa produkowane z rosyjskiej ropy naftowej. Rzeczywiście Hindusi przetwarzają rosyjską ropę naftową. Ja nie jestem w stanie określić do końca, z których rafinerii trafiają paliwa z Indii, czy trafiały, bo w tej chwili trochę mniej jest tego paliwa z Indii na Ukrainę, natomiast rzeczywiście bywało tak, że paliwa produkowane z rosyjskiej ropy potem wracały do Europy pod postacią tych paliw. Natomiast no, to nie są paliwa sankcjonowane, więc teoretycznie nie jest to produkt rosyjski. Inna sprawa, że zdarzało się również, że rosyjskie paliwa były mieszane, szczególnie w portach Morza Czarnego w Turcji i potem właśnie ze sfałszowanymi certyfikatami trafiały do portów Bułgarii, Rumunii, również Ukrainy, czy jednego portu w Mołdawii i tam właśnie były sprzedawane Ukraińcom. Ukraińcy bodajże w listopadzie prowadzili bardzo takie strogie restrykcje dotyczące pochodzenia paliw i w ostatnich miesiącach bardzo gwałtownie właśnie zmniejszyły się dostawy z tych kierunków, które były podejrzewane o to, że właśnie tamte paliwa były fałszowane rosyjskie. W związku z czym właśnie to Rumunia w ostatnich miesiącach jest tam dominującą, natomiast Mołdawia, Bułgaria bardzo jakby straciły na znaczeniu, jeżeli chodzi o przeładunek i dostawy tych paliw na Ukrainę. Jeszcze w pierwszych miesiącach wojny z Bułgarii bardzo dużo trafiało paliwa do tego kraju, a Bułgaria to jak wiemy kraj, w którym jest jedna rafineria, rafineria należy do Łukoila rosyjskiego, więc to było takie dosyć abstrakcyjne, bo z jednej strony, no tak, bo Rosjanie dostarczali ropę naftową, a państwo w jakiś sposób paliwa wyprodukowane z tej ropy transportowało na Ukrainę po to, żeby Ukraina mogła się bronić przed Rosją, więc to taki zaklęty, dziwny krąg był. Ale to też się skończyło. Bułgarzy od 1 stycznia nie mają prawa eksportować swojego paliwa wyprodukowanego z rosyjskiej ropy nigdzie, w tym na Ukrainę, w związku z czym jakby paliwa produkowane z rosyjskiej ropy już na Ukrainę nie trafiają za wyłączeniem tego produkowanego na Słowacji.
Te wszystkie układy wydają się dość dziwne, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład cały czas ropociąg Drużba, ta południowa nitka działa, to też oznacza, że państwo ukraińskie czerpie dochody z tranzytu rosyjskiej ropy, tak? Czy ja dobrze to rozumiem?
Tak. No tak samo jak z transportu rosyjskiego gazu. Jest to po części absurdalne, ale z drugiej strony wydaje się, że z perspektywy Ukrainy lepiej, żeby ta ropa płynęła i te państwa sąsiednie nie miały problemów w energetyce takich poważnych, niż gdyby te problemy miały zaistnieć. Przy czym wydaje mi się prywatnie, że Ukraińcom w wypadku Drużby głównie zależy na polskim Orlenie, który też ma dwie rafinerie w Czechach, z których jedna korzysta dotychczas z rosyjskiej ropy naftowej. I z ich perspektywy politycznie byłoby ciężko, ale też gospodarcze, byłoby ciężko jakby zatrzymać te dostawy, wiedząc, że jeżeli tych paliw produkowanych w Czechach by zabrakło, to Orlen musiałby je jakby wycofać z innych rynków, w tym właśnie z Ukrainy, więc no, byłoby to dla Ukrainy niszczące. Natomiast jeśli chodzi o Węgrów i MOL i rafinerię na Węgrzech i na Słowacji, to oni akurat mają możliwości, żeby sprowadzać ropę naftową spoza Rosji. Jeśli chodzi o MOL na Węgrzech, to jestem pewien, że w 100% byliby w stanie zamienić. Jeśli chodzi o Słowację, nie jestem na 100% pewien, że całość tego wolumenu mogłaby zostać zamieniona. Natomiast oni tego nie chcą zrobić, więc ja nie wiem, co z tym tranzytem ropy będzie po tym, jak Orlenowi uda się jakby zamienić tam rosyjską ropę, co ma nastąpić chyba na początku przyszłego roku, kiedy rurociągiem TAL będzie można tą ropę sprowadzić z Triestu. Być może w jakiś sposób Ukraińcy wycofają się z tego tranzytu, a MOL będzie musiał zagwarantować dostawę tej ropy właśnie z Morza Adriatyckiego przez Chorwację.
Samochody jeżdżą nie tylko na dieslu, nie tylko na benzynie, ale też jeżdżą na gazie. Jak tutaj wygląda sytuacja na Ukrainie? Skąd on pochodzi?
To jest akurat właśnie jeszcze ciekawsze.
Tak, bo on też pochodzi z Rosji.
Tak, rzeczywiście LPG na Ukrainie wydaje się, że w dużym stopniu w dalszym ciągu może pochodzić z Rosji. Chodzi o to, że głównym dostawcą LPG autogazu na Ukrainę w dalszym ciągu jest Polska, czyli jakby kierunek Polski, bo te dostawy są, czy były w ostatnich miesiącach prowadzone z Litwy, z Łotwy, a głównym dostawcą tego LPG na rynek naszych krajów jest Rosja w dalszym ciągu i to się nie zmieni przez najbliższe miesiące, dopiero za rok będzie wprowadzony zakaz importu tego paliwa i rzeczywiście po wymieszaniu z paliwem importowanym czy produkowanym w naszych krajach to paliwo ma już konieczne certyfikaty, które pozwalają na to, żeby ono mogło trafiać jakby na rynek ukraiński, nawet mimo tych zakazów, które są w tym kraju wprowadzane. Wcześniej jeszcze było tak, że bezproblemowo rosyjskie paliwa trafiały na Ukrainę, jeśli chodzi o autogaz, no ale to po prostu wynika z przepełnienia naszego rynku i z tego, że to jest po prostu o wiele tańsze paliwo. Trudno w warunkach, kiedy kupujący na Ukrainie nie pytają, skąd pochodzą dokładnie molekuły tego paliwa, trudnym jest, żeby tak zbudować swój biznes, żebyście byli, czy jakby, żeby firma była w stanie sprzedawać paliwo, nie wiem, amerykańskie, za cenę o wiele wyższą, jeżeli obok jakaś stacja sprzedaje paliwo, które jest niewiadomego pochodzenia, czyli pochodzenia rzeczywiście raczej rosyjskiego i ma to paliwo taniej. No, jest to skomplikowane, trudno jakby ograniczyć te przelewy, trudno było na przykład zamknąć jedną granicę, na przykład rynek polski, bo to paliwo by trafiało do nas na przykład z Litwy albo z Łotwy, dlatego wprowadzenie embargo unijnego jest jakby najbardziej takim wygodnym mechanizmem, ono po prostu zamyka wszystkie granice i jakby nie pozwala temu rosyjskiemu paliwu trafiać na nasze rynki, tak, a poprzez to również na rynek ukraiński. No i w związku z tym wydaje mi się, że należy oczekiwać, że również Polska przestanie być również głównym źródłem dostaw LPG na Ukrainę, no bo jeżeli nie będzie u nas rosyjskiego taniego paliwa, to tanie paliwo, czy to paliwo stanie się najtańsze właśnie na południu, czyli na Morzu Czarnym, więc znowu to Rumuni przejmą nasze biznesy. No ale to jest jakby taka naturalna kolej rzeczy, jeżeli skądś paliwo jest tańsze, no to generalnie stamtąd te dostawy będą prowadzone i to oczywiście zależy też od tego, czy nie będziemy mieć ciągle problemu na Morzu Czerwonym, bo dostawy z południa dla Ukrainy, one dlatego są bardziej opłacalne, bo to paliwo jest tańsze na Morzu Śródziemnym, dlatego że ono trafia z Azji do nas, tak, i ma na Morze Śródziemnym o wiele krótszą drogę. Więc jeżeli paliwo będzie szło wokół Afryki, to nie będzie wielkiej różnicy między tym, czy ono będzie trafiać na Ukrainę z Rumunii czy z Polski, no bo te jakby ceny będą porównywalne. Nie będzie tej różnicy między krótszymi dostawami na Morze Śródziemne i dłuższymi, i przez to droższymi na Morze Bałtyckie.
Czy Polska dużo zyskała na początku wojny na pełną skalę na eksporcie tego paliwa na Ukrainę? Znaczy paliwa, teraz już mówimy nie o gazie LPG, tylko w ogóle o paliwach. I czy to było opłacalne, czy teraz dużo traci w związku z tym, że tak jak mówiłeś kilkukrotnie, no coraz ważniejszą rolę odgrywa tutaj Rumunia?
Kryzysy generalnie nie są, czy bywają dobrym źródłem dochodów dla firm, ale nie są jakby naturalne, dlatego że, znaczy, żeby mówić, czy firma na tym zyskuje, czy traci. Orlen miał biznes powiązany z Ukrainą, to były dostawy paliw pociągami, cysternami kolejowymi z Litwy, bo przez Białoruś tranzytem, bo to było najwygodniejsze, bo ta sama szerokość torów była, więc to po prostu logistycznie było najłatwiejsze. Dostarczy te paliwa przez Polskę oznaczało, że dwukrotnie trzeba było przeładowywać to paliwo, więc to było po prostu droższe, mniej opłacalne. Orlen zarabiał na tym, że był traktowany na Ukrainie jako marka super premium. Najdroższe, najlepsze paliwa, najlepsze spółki je kupowały i chwaliły się tym, że mają współpracę podpisaną właśnie z Orlenem. Natomiast wojna jakby to przerwała. Przestaliśmy być traktowani jako, powiedzmy, paliwo premium. Dostawy z Polski po prostu były wymagane, żeby ten kraj żył. Ale takie ratunkowe dostawy, one, jeszcze tak politycznie popierane, one nie do końca muszą być opłacalne. Nie do końca muszą być wartościowe dla firmy. Firma, jeżeli ma zbudowany biznes, ona jakoś ograniczone koszty, jakby wszystko jest dostosowane do tego, żeby działało tak, jak działa, to dla niej jest najłatwiejsze i to generuje najmniej kosztów, a przez to generuje w jakiś sposób zyski. Natomiast to, że trzeba ratunkowo otwierać nowe terminale paliwowe, otwierać je 24 godziny na dobę, zmuszać pracowników do pracy w nocy, jakby zmieniać gwałtownie logistykę, żeby te paliwa trafiały z centrum kraju na południowy wschód, czy nie wiem, z zachodu Europy też do Polski, no to w jakiś sposób destabilizuje i generuje koszty dla firmy, więc trudno jest to nazywać jako kwestię zysków, tak, jako zyski dla firmy. Plus Orlen jako taki, on nie ma proficytu paliw. On nie produkuje paliw więcej niż potrzebuje rynek polski, w związku z czym zwiększone potrzeby ukraińskiego rynku były realizowane poprzez import tego paliwa do Polski, tranzyt tego paliwa przez Polskę. Okej, zyskiwały na tym firmy, które zajmowały się transportem paliw. Firmy, które zajmowały się jego jakby fizyczną zakupem, sprzedażą, tak? Nasze porty paliwowe oczywiście. Ale to też się trochę zmniejsza. To znaczy, pierwsze miesiące rzeczywiście były takie, że te marże były potworne na takich dostawach. To Ukraińcy sami mówili, że to po prostu było potworne. W Ukrainie, jeżeli ktokolwiek miał jakąś tam cysternę, czy jak oni żartowali, nawet bańkę mleka, to zajmował się transportem paliw, szczególnie diesla, bo to jest najłatwiejsze. I to było bardzo zyskowne. Natomiast no, w kolejnych miesiącach te marże się właśnie wyrównały i te dostawy do tego kraju, powiedzmy, stały się takim normalnym handlem, tak, który w momencie, kiedy właśnie ci Rumuni zaczęli zwiększać swoje dostawy, no po prostu ci sprzedawcy wycofali się z Polski, bo to nie było aż tak fajne, aż tak opłacalne. Kto traci na tym, że Rumuni zwiększają te swoje dostawy? No tak, no, tracą porty, tracą te spółki, które jakby rozbudowały swoje bazy, czy jakby swoje dostawy na południowym wschodzie kraju, ale czy to jest akurat nasz narodowy czempion, to ja nie do końca jestem przekonany. Wydaje mi się, że dla niego nie jest to ekonomicznie, gospodarczo aż takie ważne. To raczej jakby politycznie było ważne, żeby ten czempion uczestniczył w tych dostawach.
Jeżeli spojrzymy na firmę Ukrnafta, która należała, która była kontrolowana de facto przez Ihora Kołomojskiego, oligarchę, do 2022 roku. On został we wrześniu zeszłego roku zatrzymany. Teraz jest znacjonalizowana ta firma. Jaką ona ma przyszłość? To znaczy, na ile ona może odgrywać ważną rolę na ukraińskim rynku paliw, teraz i po wojnie.
Przed wojną na Ukrainie były dwie formalnie państwowe firmy zajmujące się paliwami. To właśnie była Naftohaz, który tą kontrolował rafinerię w Szczebielince, i Ukrnafta, która wydobywała ropę naftową i miała swoją sieć stacji paliw.
I Naftohaz miał część udziałów w Ukrnafcie.
Tak, chyba nawet większość była. Mhm. Ale,
kontrolowała go grupa...
Ale to nie była firma kontrolowana przez państwo. To była firma formalnie państwowa, którą rzeczywiście sprywatyzował w dobrych latach, na początku lat 2000, Ihor Kołomojski. On tą firmę doił tak bardzo, jak tylko mógł, na każdy możliwy sposób. Ona była oszukiwana na wszystkie możliwe sposoby. To było wyprowadzanie majątku, kradzież paliw, płatności dokonywane przez tę firmę na rzecz firm wydmuszek, które potem gdzieś tam znikały, które obiecały dostarczyć paliwa, tego paliwa nie dostarczały. No to było niesamowite i on do tego wszystkiego korumpował ludzi na Ukrainie, korumpował ludzi na Zachodzie, jakichś menadżerów, którzy przychodzili do tej firmy, udawali jakichś niezależnych profesjonalistów, a tak naprawdę pomagali Ihorowi Kołomojskiemu, żeby on tą firmę doił, i on ją cały czas doił, i do dzisiaj to jakby to dojenie widać w jej bilansie. No to było niesamowite, tak, co on potrafił z tym zrobić.
To jest jego sposób prowadzenia biznesu, bo tak samo na przykład doił linię Aerosfit, tak, które doprowadził do upadku w końcu.
Czy bank prywat.
To prawda, tak.
Ciekawe, bank prywat jest formalnie właścicielem, państwowy w tej chwili bank prywat, który został znacjonalizowany w 2016 roku, tak? Jest formalnie właścicielem 250 stacji paliw ukraińskich, które mu Ihor Kołomojski przekazał w zastaw, a potem odebrał mu kontrolę nad tymi firmami. No, to bardzo, bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. No, pan Kołomojski, niesamowita postać, straszna, ale na swój sposób niesamowita. No, w Polsce takich jaj nigdy nie mieliśmy. Wracając do tej firmy, rzeczywiście udało się ją faktycznie przejąć przez państwo. Państwo odebrało kontrolę nad tą firmą od Kołomojskiego. To znaczy, że pod kontrolę państwo wróciło wydobycie krajowej ropy naftowej i wróciła bardzo duża sieć 450 stacji paliw w tym kraju. No i menadżerowie jakby przejęci przez, czy jakby zatrudnieni przez państwo, rzeczywiście starają się odbudować tą spółkę. Inwestują w wydobycie ropy naftowej, inwestują w budowę sieci stacji paliw, która by nie była najgorzej zarządzana w kraju, jakby najmniej zainwestowana, najbrzydsza, ale żeby ona była w stanie dobre jakościowo paliwo sprzedawać w dobrych cenach i w jakby dobrych warunkach, tak, chociażby żeby tam były sklepiki i toalety, czego w przeszłości bardzo często nie było. Ta firma, bo jeszcze jednocześnie znacjonalizowano również drugą firmę, Ukrtatnaft, w której państwo miało 40% udziałów, ale absolutnie niczego z tego nie miało, ani faktycznie. Państwo chce zbudować na bazie tych dwóch firm coś takiego jak ukraiński Orlen. Jak się wojna skończy, chcą mieć wydobycie właśnie ropy naftowej, chcą ją przerabiać w rafinerii, którą chcą zbudować po wojnie, albo odbudować właśnie tą rafinerię w Krzemieńczuku, która została częściowo zniszczona. No i chcą mieć bardzo dużą sieć stacji paliw. W planach strategicznych tej firmy jest mieć 20% rynku. W tej chwili spółka ma około 7% rynku. Ostatnio próbowała przejąć pod swoją kontrolę sieć rosyjskich stacji paliw Glusko i Tatneft, ale coś im chyba nie wychodzi, bo struktury państwowe ostatnio postanowiły o tym, żeby odebrać im kontrolę nad tymi stacjami. Więc nie do końca wiadomo, czy Ukrnafcie uda się zbudować jaką krajową sieć, właśnie krajowy Orlen. Poza tym dosyć mroczne perspektywy ma budowa w Ukrainie rafinerii.
Znaczy budowa czy odbudowa tej w Krzemieńczuku?
Odbudowa. No generalnie, jeżeli rafineria w Krzemieńczuku nie została bardzo zniszczona, wydaje się, że została. Ona zresztą nigdy nie była jakaś super nowoczesna i super wydajna. Można myśleć o tej odbudowie, ale zakładając, że jednak to nie będzie odbudowa, tylko budowa od nowa, to po pierwsze będzie kupa kasy, a po drugie pytanie, czy na rynku, który jednak jest rynkiem wygasającym, a rynek paliw w Europie to jest rynek, który będzie wygaszany w najbliższych kilkudziesięciu latach, no ale mimo wszystko w Europie będzie proficyt, czy w ogóle na świecie będzie proficyt produkcji tego paliw, w związku z czym budowanie nowej rafinerii w kraju, który wcale nie ma tak dużo tej ropy naftowej, czy nie wydobywa tak dużo tej ropy naftowej, bo to w tej chwili jest około 1,5 miliona ton rocznie. To jest niewiele, tak? Przed wojną pozwalało zabezpieczyć właśnie 40 czy 50% krajowego rynku benzyny, ale tylko 10% rynku diesla, który jest jednak dla tej Ukrainy ważniejszy. No i właśnie, nie wiadomo, czy oni zdobędą na to pieniądze, bo zdobyć kasę na budowę rafinerii od banków w czasach, kiedy to jest już traktowane jako biznes wygasający, to jest po prostu bardzo trudne i nie wiadomo, czy Europa będzie chciała coś takiego robić. Być może skończy się na tym, że Ukrnafta będzie wydobywać ropę i sprzedawać ją i kupować paliwa za granicę.
To jest jeszcze rozmowa na czas po wojnie.
No nie wiemy, jak się skończy.
Tak, i nie wiemy, kiedy się skończy. Mateusz Bajek, analityk i ekspert firmy doradczej Esperis. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.